W mojej ocenie przyszłością fotowoltaiki to jest energetyka prosumencka, czyli wytwarzanie energii bardzo blisko odbiorcy poprzez mikroinstalacje.
Miliard złotych trafi do właścicieli 200 tysięcy domków jednorodzinnych na dotacje do instalacji fotowoltaicznych.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50% kosztów, ale nie może być to więcej niż 5 tysięcy złotych. Wystarczy więc wyłożyć swoje pieniądze, a rząd dorzuci nam 5 tysięcy złotych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto inwestować w panele fotowoltaiczne, jak zbudować taką instalację i czy efektywność tej instalacji jest na tyle duża, że nam ten zwrot finansowy będzie po prostu na tyle opłacalny, że taką instalację warto budować. A doradzać będzie Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam.
Dzień dobry, witam.
Pierwsza sprawa, czy pan instalował już u siebie w domu taką instalację?
W domu nie, ze względu na to, że mieszkam w mieszkaniu, natomiast na ośrodku rzeczywiście instalacje mamy fotowoltaiczne i one funkcjonują już od wielu lat.
Od wielu lat?
Od wielu lat.
Czyli wynika z tego, że to rzeczywiście te 5 tysięcy może być takim impulsem do tego, że większość osób, które zastanawiały się nad tym, czy coś takiego zainstalować, pójdzie tym tropem, tak?
No to jest kolejny element wsparcia instalacji fotowoltaicznych, bo mamy już element związany z ulgą termomodernizacyjną. Dzisiaj możemy tą dopłatę 5 tysięcy złotych do mikroinstalacji uzyskać. Też rynek instalacji fotowoltaicznych, on się dosyć mocno rozwija, co wpływa też na koszty związane z budową instalacji. Te instalacje fotowoltaiczne dzisiaj rok do roku tanieją około 7%. W związku z tym rok do roku mamy coraz tańszy biznes związany z instalacją fotowoltaiczną dla nas jako potencjalnego tego użytkownika tej instalacji.
W mojej ocenie przyszłością fotowoltaiki to jest energetyka prosumencka.
Dr Bogdan Szymański, prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Czyli wytwarzanie energii bardzo blisko odbiorcy poprzez mikroinstalacje, czyli małe instalacje, gdzie moc jest dostosowana do mocy obiektów, które są zasilane. Jest to lepszy model rozwoju, szczególnie, że pod tym kątem korzystnie zmieniają się przepisy prawa, które pozwalają rozliczyć energię kupowaną i wyprodukowaną w bilansie półrocznym, a nawet rocznym. Co to oznacza? Oznacza to to, że nie ma już znaczenia sytuacja, w której mamy nadprodukcję w dzień, a musimy korzystać z tej energii w nocy, gdyż mamy pewien długi okres rozliczeniowy, gdzie możemy sobie to zbilansować.
Pytanie brzmi, dlaczego musimy ten nadmiar energii, który nie wykorzystamy w domu, sprzedawać? Czy to się bilansuje, bo nie mamy w pełni 100% zwrotu pieniędzy za to?
No myślę, że pytanie trzeba zadać trochę inaczej. Dlaczego możemy? I to jest akurat pozytywny element tego, że możemy, bo tą energię, którą my produkujemy, nadprodukujemy w ciągu dnia, przede wszystkim w okresach, w których nas nie ma w domu, kiedy tego zużycia energii rzeczywiście
no
w domu
pracy,
nie ma,
słońce
idziemy do
jest.
Pracy, dokładnie, czy wyjeżdżamy na dłuższy urlop, no to szkoda, żeby ta nasza instalacja, która ma być tym naszym dodatkowym portfelem, tak, ona ma obniżać nasze rachunki, nie pracowała. Te instalacje nie wyłączamy. Tą energię, którą ona produkuje, wprowadzamy sobie do sieci i w dzisiejszym systemie prawnym możemy tą energię sobie odebrać z sieci elektroenergetycznej, na przykład w nocy. Tak? Czyli cały dzień nas nie ma, do godziny 19 nasza instalacja produkuje energię z fotowoltaiki, natomiast w okresie wieczornym, nocnym odbieramy sobie tą energię.
I możemy jej tyle odebrać, ile wyprodukowaliśmy. To wtedy jest zerowe koszty, są?
Możemy jej odbierać. Mechanizm odbioru energii jest trochę, można powiedzieć, skomplikowany, ale najprościej go pokazać na zasadzie ceny. To znaczy, jeżeli dzisiaj energię kupujemy po 55 groszy, załóżmy elektryczną, to 80% z tej ceny energii możemy sobie odebrać w kilowatogodzinach licząc. Tak? Czyli jedna kilowatogodzina wyprowadzona za 55 groszy oznacza, że możemy sobie odebrać tą niecałą kilowatogodzinę, 0,8 kilowatogodziny, ale już z uwzględnieniem też opłaty przesyłowej. Czyli całościowy bilans jest dosyć pozytywny. Te 20% w instalacjach do 10 kW, 30% w instalacjach powyżej 10 kW, a poniżej 50 jest zatrzymywane na ten element obsługi i magazynowania tej energii w sieci. To jest i tak dużo lepsze rozwiązanie, niż mielibyśmy budować sobie samemu własny magazyn energii w postaci akumulatorów.
Bo to drogie jest.
Bo to jest element poutrażający nam koszt instalacji praktycznie o 2. W związku z tym dzisiaj, mając taką możliwość magazynowania nieograniczonego wykorzystywania tej energii, czy to w dzień, czy w nocy, czy w okresie letnim, czy w okresie zimowym, wydaje się to dużo bardziej korzystne dla nas i dla naszego portfela.
Do kogo, jak pan myśli, jest adresowany właśnie ten program, który oferuje 5000 zł, program, który dopiero wejdzie, jak powiedzieliśmy, we wrześniu, o ile pamiętam.
No, trzeba patrzeć dzisiaj na gospodarstwa domowe, te, które przede wszystkim mieszkają w domkach jednorodzinnych. Myślę, że tutaj jest największy element adaptacji tego programu.
I mają dobre nasłonecznienie dachów, tak?
Mają dobre nasłonecznienie dachów, to znaczy najważniejsze jest to, żeby nie był element zacieniony. Te instalacje to są instalacje, które mają być montowane na obiektach, w związku z tym nie mówimy tutaj też o tych instalacjach wolnostojących, ale dzisiaj nie ma jakby problemu z tym, że mamy układ dachu na przykład wschód-zachód, bo do niedawna mówiło się o tym, że tylko południowa ekspozycja dachu daje nam największe uzyski, ale dzisiaj w tym mechanizmie, kiedy tą energię możemy wykorzystywać na własne potrzeby, ale też transportować do sieci i później ją odbierać, to ekspozycja wschód-zachód też jest ekspozycją dobrą i czasem nawet jak realizujemy analizy w różnych przedsiębiorstwach bardziej niż gospodarstwach domowych, to okazuje się, że ekspozycja wschód-zachód jest bardziej ekonomiczna niż ekspozycja południowa ze względu na to, że więcej tej energii jest skonsumowane u nas. Zmniejszamy wtedy tą moc szczytową w samo południe, natomiast wydłużamy okres eksploatacji tej naszej instalacji do późnych godzin wieczornych.
Ile miejsca musimy mieć na dachu, żeby ewentualnie zmieścić te ogniwa po to, żeby to bilansowało się, żeby to było po prostu opłacalne?
No dzisiaj też technologia się dosyć szybko zmienia, bo jakbyśmy spojrzeli sobie na ubiegły rok, to standardowo montowane panele fotowoltaiczne to było w okolicach 280 W. Dzisiaj standardowo te, które są montowane, to jest 315-330 W, czyli
dużo mocniejsze
z jednego panela uzyskujemy dużo więcej energii, a jeden panel fotowoltaiczny to jest niecałe 2 metry kwadratowe. Tak, czyli 300 W średnio możemy sobie policzyć, że to jest z 2 metrów kwadratowych możemy uzyskać, tak bardzo na okrągło licząc.
Czy tylko dach wchodzi w grę, czy ściana także nasłoneczniona?
Możemy dach, możemy ścianę, to jest kwestia tylko konstrukcji i przemyślenia rzeczywiście dobrego projektu. Ściany przeważnie są o tyle problematyczne, że te elementy zacienienia mogą się dużo szybciej pojawić niż na dachu.
Jakie teraz mamy możliwości? Bo na dachówce możemy, jeżeli dachem pokryta jest blacha, na papie czy też możemy położyć? Czy to jest w formie takiej sztywnej, czy są już elastyczne te ogniwa fotowoltaiczne?
Dzisiaj ta technologia się dosyć mocno rozwija i formy elastyczne, formy sztywne funkcjonują na rynku. Jest to stosowane, to element tylko sprostowania, te 280 mówiliśmy w ubiegłym roku, w standardowych rozwiązaniach, a pojawiały się wcześniej, bo pamiętam chyba od 180 W. Zaczynaliśmy gdzieś tam te parę lat temu. I cena energii uzależniono od nas. Ja mówię o tej uśrednionej cenie energii gdzieś, natomiast każdy będzie miał u siebie w domu inną tą cenę energii. No tak. To też dobre pytanie, żeby każdy sobie zobaczył, jaką rzeczywiście płaci tą relatywną za kilowatogodzinę cenę, bo wszyscy kojarzymy pomarańczowy blankiecik, z którego opłacamy energię elektryczną, ale myślę, że dzisiaj każdy jakby sobie zadał pytanie, ile rzeczywiście za tą kilowatogodzinę płacę, to nikt nie odpowie. Albo odpowie tylko kilka procent.
No to koszty stałe są te wszystkie inne, trzeba policzyć
dokładnie,
po prostu.
Dokładnie.
I rozłożyć to na to.
Trzeba sobie to przeliczyć po prostu na te zużycie w kilowatogodzinach. Pewnie też nikt nie wie, ile kilowatogodzin rzeczywiście zużywa. Każdy w złotówkach powie.
Trzeba licznik śledzić i wszystko spisywać, tak?
Jest to spisane na fakturze, więc na ten element możemy zwrócić uwagę. Natomiast co do konstrukcji, dzisiaj te konstrukcje są różnorodne i czy to dachówka różnego rodzaju, czy karpiówka, czy inna, czy to element związany z pokryciem blachą dachu, czy to element związany z elastycznymi możliwościami elastycznych paneli fotowoltaicznych montowania, czy paneli już, które są wtopione w dachówkę. To są technologie, które
czyli
dzisiaj...
Czyli można już kupić dachówkę po prostu, która można... ma w sobie ogniwa fotowoltaiczne.
Dokładnie,
tak?
Można kupić dachówkę, która już ma w sobie włączony element ogniwa fotowoltaicznego i można to stosować. Oczywiście to jest kwestia kosztów. Zawsze te nowości technologiczne, które się pojawiają, skomplikowanie technologiczne, które się pojawia, powoduje, że te koszty instalacji są troszkę droższe. Natomiast no dzisiaj różne są zasady budowy, tak? Niektórzy budują oszczędnościowo, można powiedzieć, tym systemem gospodarczym, inni budują na zasadzie tego, że ma być ładniej i wtedy na pewno ta dachówka, która już jest ma zasklepiony panel fotowoltaiczny, wygląda ładniej. Aczkolwiek jak dla mnie osobiście panel fotowoltaiczny zawsze cieszy na dachu.
Pamiętam, że kilka lat temu w Kalifornii były te testy takich powłok malarskich, które malowano elewację i podłączano po prostu kable do tych powłok po to, żeby właśnie uzyskać prąd.
Dokładnie. Są już też takie technologie. Są technologie, które rozwijają elementy związane z biofotowoltaiką, tak? Czyli próbujemy naśladować zjawisko fotosyntezy i próbujemy czerpać z tego energię. Tego rozwoju technologicznego naprawdę jest sporo. Mamy polskie perwskity, które opracowywane były przez Polaka, Polkę konkretnie, które też są elementem związanym z napylaniem warstwy takiej, która ma stanowić to ogniwo fotowoltaiczne. To jest też technologia, która gdzieś tam się rozwija. Próba jest i dzisiaj już mamy u polskiego producenta projekt związany z wdrożeniem grafenu w zakresie instalacji fotowoltaicznych, co też ma wznosić jakby na wyższe poziomy sprawności instalacje fotowoltaiczne.
Ale powiedział pan, że na przestrzeni tych lat ta sprawność tych paneli rośnie i to dosyć mocno, jak pan zauważył, to być może nie warto w tym roku na przykład instalacji zakładać, bo za 2-3 lata będzie ona dużo bardziej sprawniejsza, tak?
No to można powiedzieć tak jak ten pan, który mówił, że jest przed chwilą prekursorem, tak? Bo 6 lat temu zainstalował pierwsze panele fotowoltaiczne, przekonał się, ta instalacja 2-kilowatowa była pewnie do przekonania się i dzisiaj już montuje więcej. No zawsze możemy czekać, tak? Na pewno za rok będzie lepiej niż w tym roku i ze względu na cenę prądu, i ze względu na cenę instalacji. Elementy perowskitu to są elementy, które gdzieś są wdrażane u nas. Elementy związane z grafenem to też są elementy, które są wdrażane u nas.
To kosztowne jest jeszcze technologia.
To są technologie, tak? Które są dzisiaj opracowywane i wdrażane do produkcji też prototypowej i to się mocno rozwija. Dzisiaj mówimy o różnych materiałach stosowanych do instalacji fotowoltaicznych, ale te materiały są elementami troszkę droższymi w zakresie technologii produkcji. To, co mamy najbardziej popularne i to, co dzisiaj widzimy na dachach, to są te elementy z krzemu krystalicznego, paneli fotowoltaicznych instalowanych. Najbardziej technologia, można powiedzieć, rozwinięta. Też jak patrzymy na cykl życia produktu jakiegokolwiek, to zawsze mamy te nakłady na badanie i rozwój, później mamy elementy związane z marketingiem, a później mamy ten element sprzedaży i dopiero jak produkt staje się powszechny, to można powiedzieć, że to jest ta rzeczywista jego cena. Natomiast na początku próbujemy odrobić to, co włożyliśmy w zakresie badań i rozwoju, to co w zakresie marketingu, to co w zakresie know-how zapłaciliśmy też różnym elementom, które się po kolei pojawiały. Dzisiaj dosyć szybko przechodzimy też z tej technologii pomysłu tych paneli czwartej generacji czy technologii czwartej generacji fotowoltaicznej na element produkcyjny. Ten przeskok już nie jest tak, że kiedyś coś zostało wymyślone i długo, długo czekaliśmy, żeby coś wdrażać, wprowadzać. Natomiast elementy związane z wdrażaniem technologii są dużo, dużo szybsze, ale to też rynek napędza bezpośrednio od instalacji.
A właśnie, rynek napędza, czy nie powoduje to wzrost kosztów? Jeżeli dodatkowo dodamy te 5 tysięcy każdemu z tych osób, które zakładają instalacje fotowoltaiczne, to nie podniesiemy cen. Jak pan sądzi, nie, ten rynek?
Myślę, że dzisiaj pojawiła się tak duża konkurencja na tym rynku instalacji fotowoltaicznych, tak? I producentów, i dystrybutorów, i instalatorów, że większy chyba wpływ na cenę będzie miało to, że firmy się nie będą wyrabiały w zakresie instalowania tych technologii. I to może spowodować, że ta cena zostanie gdzieś zamrożona. Natomiast jak trendy rynkowe gdzieś się obserwuje, to naprawdę instalacje fotowoltaiczne rok do roku to jest te 7, nieraz jest taki rok, gdzie nawet 10%, ale to uwarunkowania polityczne też mają wpływ. Ta instalacja tanieje. Było tak, że ta krzywa tanienia tych instalacji była dosyć mocno pochyła w dół. Dzisiaj to troszkę zaczyna wyhamowywać, czyli dochodzimy już do tego cyklu życia produktu, gdzie rzeczywiście ta cena będzie pewnie się stabilizowała, ale nadal te instalacje stają się coraz tańsze i coraz powszechniejsze.
Myślę, że za kilka lat będziemy mówili o tym, że samochody będą pokrywane całą powierzchnią, łącznie z szybami, właśnie ogniwami fotowoltaicznymi, ale jak na razie tego jeszcze nie ma.
Natomiast efekty już są. W ostatnich latach w Polsce energochłonność produktu krajowego brutto spada i choć daleko nam jeszcze do krajów zachodniej Europy, to efekty zmian są już dobrze widoczne. Zwiększa się też dynamicznie ilość instalacji fotowoltaicznych, mówi Robert Zeidler z Instytutu Sobieskiego.
Kwestia, na którą też stawia Unia Europejska, to jest efektywność zużycia energii. W tej chwili nasza gospodarka polska jest jedną z najbardziej energochłonnych gospodarek w Unii Europejskiej, czyli na wytwarzanie jednego punktu PKB zużywamy jako jedni najwięcej w Unii i energii, i surowców energetycznych. Tutaj cała polityka Unii idzie w tym kierunku, żeby tą proporcję zmniejszyć, czyli mniej energii będzie potrzebne, żeby funkcjonować, żeby produkować, żeby budować. Patrząc na zapisy tych nowych ustaw, jest dość duży nacisk na to, żeby taki typ wytwarzania promować. Że państwo będzie wspierało taką generację rozproszoną zarówno z ogniw fotowoltaicznych, jak i z przydomowych wiatraków i taki mały źródeł wytwarzania energii. I w tych nowych regulacjach jest dość dużo takich ułatwień dla tego rodzaju wytwórców, którzy nie muszą spełniać pewnych dość wysokich wymagań administracyjno-prawnych, czy koncesyjnych na przykład, czy różnych innych, które inne podmioty większe muszą spełnić. I to faktycznie jest taki ukłon w stosunku takiej generacji rozproszonej. Z tą generacją też rodzi się dość dużo problemów. Wiadomo, że każda koncepcja ma swoich zwolenników i przeciwników i tutaj zwraca się uwagę na to, chociażby na te ogniwa fotowoltaiczne, że ten rynek będzie za chwilę problem, co z tymi panelami robić. Ich okres życia też jest ograniczony, tak? No i kwestia, jak będziemy je utylizować na przykład, tak? I jeśli chodzi o właśnie działalność operatorów systemów i dystrybucyjnego, i dystrybucyjnych, i przesyłowego, te koszty, które są uwzględniane w tej cenie, faktycznie no, ten składnik kosztów stałych jest dość wysoki. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, na ile tutaj to się zmieni, ale faktycznie ta proporcja, jaka w przypadku małego zużycia jest w jakichś regionach działania niektórych dystrybutorów, jest dość mocno taka przynajmniej dziwna. I pewnie tutaj będą działania takie, które będą starały się to jakoś zrobić, żeby to było jakoś racjonalnie uzasadnione.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Zestaw fotowoltaiczny od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub kompletna elektrownia. Takie ogłoszenia pojawiają się coraz częściej w związku z dofinansowaniem tych inwestycji w programach Mój Prąd i Czyste Powietrze. Czy warto zakładać taką instalację fotowoltaiczną na własnym dachu? Jakie urządzenia wybrać tak, by najszybciej zwróciły się koszty inwestycji? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. A naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcin Jarnut. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tak zdecydowanie by pan radził, żeby ludzie zakładali takie ogniwa fotowoltaiczne, czy raczej jeszcze poczekać, bo może jakaś, no nie wiem, odkrycie technologiczne będzie takie, że będzie to po pierwsze dużo tańsze i prostsze w montażu. Chociaż już teraz pojawiają się w różnych sklepach, w różnych placówkach handlowych takie zrób to sam, czyli ogniwa fotowoltaiczne, które można założyć własnoręcznie.
Zdecydowanie nie polecam montażu samemu takich urządzeń ze względu także na wymagania, które obowiązują przy przełączaniu tego typu instalacji do sieci i należy je jednak powierzyć instalatorom, którzy są w stanie zapewnić nam odpowiednią jakość takich połączeń, ale także legitymują się odpowiednimi uprawnieniami, także zwracam na to uwagę. Natomiast oczywiście zachęcam do instalacji tego typu urządzeń. Ja myślę, że już nie ma na co czekać. Mówią o tym zarówno względy ekologiczne, jak i względy finansowe, ze względu na
te dopłaty różne,
ceny, tak? Energii, ale także zachęty ze strony państwa, które pojawiają się coraz częściej.
Proszę w takim razie wyjaśnić, jak działa taka instalacja fotowoltaiczna? Skąd ta energia się, ten prąd tam bierze?
Najprościej można powiedzieć, że ta energia bierze się ze słońca, czyli z promieniowania słonecznego, które w ogniwie fotowoltaicznym, energia fotonu, jest zamieniana w energię elektryczną w układzie półprzewodnikowym. W zamkniętym obwodzie oczywiście powoduje to przepływ ładunków elektrycznych, które no, generują nam prąd, tak można najprościej powiedzieć.
I ten prąd generowany jest tylko i wyłącznie pod wpływem promieni słonecznych?
Tak można powiedzieć.
Czyli istnieje, tak jak dziś, to nie ma szans. No.
Ja myślę, że istnieją takie technologie, że jeżeli wyjrzymy za okno, tak, oczywiście nie mamy promieniowania bezpośredniego w tej chwili, ale w przypadku technologii amorficznych, ja myślę, że nawet promieniowanie rozproszone i w tym zakresie widma, takie ogniwa są w stanie generować już energię elektryczną.
I takie płyty właśnie z tych ogniw fotowoltaicznych kładziemy najczęściej, mówi się, na dachu. Dlaczego akurat na dachu? Dlatego, że jest najwyżej?
Znaczy, przemawiają za tym pewne warunki związane z zacienieniem, tak? Takie ogniwa działają efektywnie wtedy, kiedy są pozbawione pewnego rodzaju przeszkód naturalnych czy sztucznych, które występują w środowisku zurbanizowanym w związku z tym...
Czyli cienia nie ma po prostu,
dokładnie tak? Dokładnie tak. W warunkach częściowego zacienienia takie panele fotowoltaiczne, tak w zależności od ich konfiguracji, w mniejszym lub w większym stopniu tracą zdolność do generacji energii elektrycznej.
Ale przecież dachy są pod różnym, po pierwsze pod różnym kątem i różnie usytuowane są. To nie jest bez znaczenia?
Oczywiście, że to ma znaczenie. Optymalnym takim ustawieniem w przypadku naszej akurat położenia, w jakim znajduje się Polska, to jest oczywiście ekspozycja na stronę południową i ustawienie, jeśli chodzi o taki optymalny kąt dla instalacji, które instalowane są na stałe, to jest 36 stopni.
Ale jeżeli ktoś ma inaczej, to można zmienić te położenie oczywiście tych ogni fotowoltaicznych?
Są specjalne konstrukcje, które to umożliwiają. Umożliwiają także montaż na ścianach, na dachach płaskich, także tutaj z tym akurat problemu nie ma. Natomiast jeżeli się zdecydujemy na montaż równolegle z połaciami dachowymi, oczywiście to nieoptymalne ustawienie spowoduje, że w pewnym stopniu będziemy narażeni na to, że ten uzysk energetyczny będzie odpowiednio mniejszy.
Same ogniwa, same panele... To nie wszystko, praktycznie to cała instalacja. Oczywiście, musi być. Tak. Co wchodzi w skład takiej instalacji?
Ogniwa fotowoltaiczne generują energię prądu stałego. W związku z tym, żeby można było ją sprząc z siecią elektroenergetyczną prądu przemiennego, no to potrzebujemy takiego urządzenia, jakim jest falownik, który jest w stanie nam zafalować, można powiedzieć tak kolokwialnie, tą energię, czyli spowodować, że to z tego prądu stałego zamienimy tą energię
taki,
na energię
jaki mamy w gniazdku, tak?
Dokładnie, dokładnie tak, o znormalizowanych parametrach. Potrzebujemy jeszcze, jeżeli chcemy efektywnie korzystać z takich paneli, potrzebujemy, żeby to nasze urządzenie sprzęgające ten falownik wyposażone był w tak zwany regulator MPPT. To jest takie urządzenie wewnętrzne, które poszukuje maksymalnego punktu pracy.
Co to znaczy?
Znaczy to tylko tyle, że ogniwa fotowoltaiczne są dosyć, można powiedzieć, miękkimi źródłami, czyli pobór energii z nich, pobór prądu powoduje, że napięcie na ich zaciskach zaczyna gwałtownie maleć po przekroczeniu właśnie tego punktu mocy maksymalnej.
I?
No i nie wykorzystujemy ich wtedy optymalnie.
Aha, chodzi o to, żeby optymalnie wykorzystać te ogniwa.
Oczywiście, że tak, czyli w zależności od chwilowego natężenia oświetlenia, czyli natężenia promieniowania słonecznego, tak dopasować pobór energii z takiego ogniwa, żeby ono zawsze pracowało w tym punkcie mocy maksymalnej.
I co, włączamy przewód z tego ogniwa do gniazdka?
Z ogniwa nie. Włączamy urządzenie, czyli włączamy falownik do sieci naszej instalacji. Oczywiście jeżeli chcemy korzystać z mechanizmu wsparcia, tak, i odpowiedniego rozliczania takiej energii, to włączamy to w naszej instalacji wewnętrznej, tak żeby układ dwukierunkowy, pomiarowo-rozliczeniowy, miał szansę w odpowiedni sposób tam tą energię rozliczyć.
Czyli podłączamy do licznika energii, specjalnie skonstruowanego po to, żeby obliczał energię oddawaną i energię przyjmowaną, tak?
Tak, jeżeli chcemy korzystać z tych mechanizmów, można powiedzieć, upustowych, tak, związanych właśnie z systemem rozliczania energii z mikroinstalacji, to musimy to włączyć po naszej stronie instalacji, czyli przed licznikiem, patrząc od strony instalacji odbiorczej.
To jest skomplikowany dosyć system połączenia, czy rzeczywiście, jak pan powiedział, bo skąd w takim razie się bierze ten pomysł niektórych handlowców, żeby samemu montować to urządzenie na dachu?
Nie wiem, skąd się wziął ten pomysł. Może to jest jakiś chwyt marketingowy, możliwość rozszerzenia jakiegoś oferty, tak, która jest skierowana do klientów. Natomiast zdecydowanie zalecam, żeby jednak tego typu manewry, tak, powierzyć jednak osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Ile takich płyt fotowoltaicznych trzeba by kupić na taki domek jednorodzinny przeciętnie? Od czego to zależy?
Oczywiście to zależy od tego, jakiej wielkości tą instalację planujemy. W obecnych warunkach, tak, w obecnym obowiązującym systemie rozliczeniowym nie opłaca się nadmiernie generować energii ponad to, co rocznie zużywamy. Ze względu na to, że tak naprawdę ta energia, która nie jest zużyta w gospodarstwie naszym domowym, jest oddawana, można powiedzieć w cudzysłowie, przechowywana w systemie elektroenergetycznym, tak naprawdę w ciągu 365 dni od chwili jej oddania możemy ją sobie zużyć, przy czym oczywiście możemy ją zużyć tylko 80% tego, co oddaliśmy. To jest dla instalacji do 5 kW powyżej, to jest odpowiednio mniej, czyli 70%.
Czyli rozumiem, że przed przystąpieniem w ogóle do czegokolwiek trzeba wziąć rachunki z poprzednich lat i zobaczyć, ile tej energii przeciętnie w ciągu roku zużywamy, tak? I do tego dopasować, tak, całą naszą instalację.
Najprościej mówiąc, oczywiście trzeba przeprowadzić taką analizę. Polecam oczywiście powierzenie tego specjalizowanej firmie, która najczęściej przed jakby ofertowaniem dla nas takiej instalacji wykonuje tego typu analizy za darmo.
Ale jeżeli spojrzymy na rodzaje różnych ogniw fotowoltaicznych, to jak się w tym połapać, bo jest sporo pomysłów na to, w jaki sposób i zachęt, w jaki sposób i jakie ogniwa wykorzystać.
Generalnie zasada jest taka, że ze względu na to, że jest to inwestycja tak naprawdę długoterminowa, która zwraca się przez kilkanaście lat, tak w zależności od tego, w jaki sposób została zwymiarowana, to zdecydowanie zalecane jest, żeby jednak opierać jej budowę na sprawdzonych komponentach o odpowiedniej żywotności, z odpowiednimi certyfikatami i unikanie rozwiązań, można powiedzieć, najtańszych, niesprawdzonych. Natomiast jeśli chodzi o same rodzaje, oczywiście większość tych rozwiązań, które w tej chwili instalowane są w Polsce, to są rozwiązania, które oparte są na dojrzałej technologii, technologii, która charakteryzuje się odpowiednio wysoką sprawnością, czyli na technologiach krystalicznych, poli czy monokrystalicznych. Ale oczywiście pojawiają się też technologie nowe, technologie, które są oparte na ogniwach cienkowarstwowych, ogniwa, które wymagają być może większej przestrzeni montażowej. Charakteryzują się chwilowo mniejszą sprawnością, jednak ze względu na to, że tak jak wspomnieliśmy na początku, one charakteryzują się pracą w troszeczkę innym zakresie widma, to są w stanie w ciągu roku, można powiedzieć, pracować przez większą ilość godzin, przy mniejszym troszeczkę być może nasłonecznieniu, przy niebezpośrednim promieniowaniu, promieniowaniu rozproszonym i w ten sposób jakby
Równoważą te wcześniejsze problemy. Tak?
Dokładnie tak.
Kiedy najlepiej działają? Kiedy jest właśnie lato i pełnia słońca, to najlepiej efektywne, najbardziej efektywnie działają te ogniwa?
Chciałoby się powiedzieć oczywiście, że tak. Na pewno latem ten uzysk energetyczny będzie większy w przypadku każdej technologii. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także pewne parametry tych ogniw, które są związane ze wzrostem temperatury takiej chwilowej ogniw. I to, co jest być może mało popularne, mało popularyzowane, to jest to, że jednak technologie krystaliczne, mono i polikrystaliczne, które charakteryzują się wysoką sprawnością taką chwilową, to jednak w okresie letnim przez to, że mają większą podatność na ubytek tej sprawności w wyniku wzrostu temperatury ogniwa, to są bardziej narażone, można powiedzieć, na przegrzanie, tak? Czyli ich ubytek sprawności takich chwilowych jest większy niż w ogniwach na przykład amorficznych.
Czyli musiałby być specjalny system chłodzenia, to już by generowało dodatkowe koszty.
Oczywiście, nie stosuje się takich rozwiązań.
No właśnie. Niekiedy widzimy, jeżdżąc samochodem, że już powstają takie farmy fotowoltaiczne, to też taki biznes się opłaca, żeby w jednym miejscu właśnie skumulować, zgromadzić kilkadziesiąt czy kilkaset takich ogniw fotowoltaicznych?
Oczywiście, że tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę pewne alternatywne rozwiązania, czyli porównamy to z energetyką wiatrową i energetykę słoneczną, to oczywiście w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie muszą być spełnione specyficzne warunki, żeby taka inwestycja była opłacalna i żeby w ogóle w pewnym stopniu generowała, żeby te wiatraki generowały energię. Natomiast w przypadku energii słonecznej, tak, można powiedzieć, że ona jest dostępna, jeżeli nie ma naturalnych elementów zacieniających, ona jest dostępna wszędzie. Oczywiście można się kłócić, czy one wszędzie, te farmy fotowoltaiczne powinny się pojawiać, a zwłaszcza na tych areałach, które no możliwe są do wykorzystania do celów rolnych, bo tu oczywiście wchodzą w grę inne aspekty tam związane z ubytkiem, tak można powiedzieć, dla środowiska tego typu areałów.
A w domu, na małej działce, możemy też taką mini farmę założyć?
Oczywiście,
jest to opłacalne?
Tak.
Czy to wszystko jedno jest, czy to ogniwo jest na dachu, czy ewentualnie na działce, jeżeli jest dostęp do i nie ma cienia w okolicy?
Znaczy, jeżeli tylko zapewnimy, tak jak mówiliśmy już wcześniej, te warunki, które nie będą powodowały utraty tej sprawności, tak, czy efektywności w postaci tego zacienienia naturalnego bądź też sztucznego, to oczywiście nie ma różnicy, czy to jest na dachu, czy to jest instalacja, która jest posadowiona na gruncie.
Czy to jest, powiedział pan, że lepiej, żeby fachowiec to zakładał. To jest bardzo skomplikowane założenie na dachu. To jest precyzyjnie, długie w czasie. Nie wiem, czy trzeba zdejmować dachówki. Jak to wygląda?
Znaczy, w tej chwili istnieją rozwiązania, które są przystosowane w zasadzie do każdego typu pokrycia dachowego, bo i do blachy falistej, do dachówki.
Czyli można wybrać sobie po prostu.
Oczywiście, że są dostosowane do aktualnie występującego sposobu pokrycia tego dachu. Tam nie ma większej ingerencji, można powiedzieć, w połać dachową. Oprócz tego, że trzeba oczywiście tą konstrukcję nośną do tego dachu przytwierdzić.
Czy to szkodzi zdrowiu? Bo tam te procesy
Duże farmy fotowoltaiczne, oczywiście, jak jak każde tak tego typu przedsięwzięcia podlegają pewnej ocenie oddziaływania na środowisko. I tutaj generalnie chodzi raczej o pewne odbicia, tak, jeśli chodzi o promieniowanie, możliwość gdzieś tam oddziaływania w ten sposób, promieniowaniem takim odbitym, jeśli chodzi o oślepienie i tak dalej, o zakłócenie pewnej gospodarki wodnej, bo jednak pokrycie panelami pewnej powierzchni, tak, oczywiście zaburzy tą gospodarkę wodną na tym terenie. Natomiast jeśli chodzi o takie oddziaływanie, czyli generalnie o takie bezpośrednie na zdrowie w postaci jakiegoś zatrucia, promieniowania i tak dalej, to oczywiście można powiedzieć, są bezpieczniejsze, są cichsze, tak, pod tym względem, niż oczywiście w pewien sposób demonizowane oczywiście
wiatraki,
tak, natomiast tutaj raczej nie ma się czego obawiać, tak, jeśli chodzi o tą utylizację, powiedzmy po tym okresie, po jakim tracą one swoją żywotność, która jeszcze je kwalifikuje do generacji energii, ja myślę, że to 25, nawet 30 lat, tak.
Jeżeli 30 lat?
Tak. Po 25 latach w tej chwili te ogniwa, które są oferowane na rynku, gwarantują jeszcze 80% sprawności tej wyjściowej. W związku z tym ja myślę, że to, jeżeli tylko nie ma konieczności wymiany takiego ogniwa i godzimy się jakby z tą utratą tej sprawności, to ja myślę, że ono może pracować dalej. Także tutaj takiego zagrożenia nie widzę. Natomiast...
Ale załóżmy po tych 30 latach ten problem będzie z utylizacją. Z czego to jest zrobione? To jest kwarc, znaczy, tak?
To jest... Tak. No to jest krzem, tak? Można powiedzieć, to są ogniwa w większości krzemowe. Oczywiście zawierają pewne elementy, które są elementami ochronnymi. Folie, tak? Zawierają elementy w postaci szyb, tak? Które stanowią pierwszy ten rodzaj ochrony takiej mechanicznej, takiego ogniwa. Oraz podłoże, które zazwyczaj w przypadku krystalicznych jest podłożem papierowym. No i ramki aluminiowe, tak? W związku z tym ja myślę, że w tej chwili jesteśmy w stanie sobie poradzić w sposób naprawdę doskonały z utylizacją tego typu elementów. Dużo lepiej niż w przypadku jest to chociażby nawet baterii, tak? Ja myślę, że tutaj akurat ja bym nie demonizował tego problemu.
A palność? Bo tutaj słuchacz się obawia, że...
Znaczy, tak jak mówiłem, niektóre ogniwa, tak? Niektóre rodzaje ogniw są umieszczane na podłożu papierowym, w związku z tym oczywiście no, są palne, tak? Natomiast no, każda instalacja podlega, można powiedzieć, pewnej ochronie, jeśli chodzi o prądy upływowe, czyli generalnie jest kontrolowany stan izolacji takich ogniw przy montażu. Nawet falowniki te, które są certyfikowane, one oczywiście taką kontrolę, być może nie wszystkie, ale większość. Po stronie paneli fotowoltaicznych ten stan izolacji jest kontrolowany na bieżąco przez tego typu urządzenia i w przypadku, kiedy pojawia się tego typu zagrożenie, to automatycznie jest rozłączany obwód DC.
To jest jednak instalacja elektryczna, to sposób gaszenia, ewentualne odpukać pożaru, to jest inaczej, tak?
Obowiązuje oczywiście tak, jak dla wszystkich obiektów, które wyposażone są w instalację elektryczną.
Czyli strażacy, jak są powiadamiani o takim wydarzeniu, to muszą wiedzieć, jakiego rodzaju to jest dom, tak?
Ja myślę, że na tyle widocznym jest to elementem, tak? Instalacja fotowoltaiczna akurat ze względu na to, że musi być umieszczana na zewnątrz, że ja myślę, że strażacy już są wyszkoleni w tym zakresie, także tutaj pełen profesjonalizm z ich strony na pewno w przypadku takich zdarzeń, nie daj Boże, tak, które się mogą wydarzyć oczywiście, ja myślę, że są sobie w stanie tym poradzić.
A to jest wysokie napięcie prądu, wysokie natężenie, że może być samą sobie przyczyną także spięcia awarii?
To oczywiście zależy tak od rozległości tej instalacji. No, w tej chwili
ale takie domowe instalacje?
Dla paneli powiedzmy 350-watowych, tamten zakres napięć w zależności od konfiguracji ogniw, on się tam waha od 24 tak do 48 voltów. Dlatego jeżeli nawet złożymy ją w instalację bardziej rozległą, połączymy te panele szeregowo, to ja myślę, że te napięcia nie przekraczają kilkuset voltów, tak? W zasadzie, jeśli mówimy o falownikach takich w układach jednofazowych, to jest w zasadzie do 450 voltów.
Każdy, kto chciałby otrzymywać od Państwa dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, może już składać wnioski w drugim naborze programu Mój Prąd. Resort cyfryzacji przypomina, że można je złożyć bez wychodzenia z domu. To program taki dedykowany jest finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej, na przykład niewielkiej elektrowni słonecznej. A oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Panie profesorze, te 5 tysięcy złotych wystarczy na taką przydomową instalację?
Znaczy przy obecnych kosztach, tak, które dla takich mikroinstalacji akurat no, średnio, można powiedzieć, tak obowiązują na rynku, to jest 5000 zł to jest cena takiej instalacji o mocy około 1 kW. Tak, tak można powiedzieć, że to jest około 5000 na 1 kW. Oczywiście przy małych instalacjach być może ten wskaźnik jest troszeczkę wyższy, on maleje oczywiście przy instalacjach bardziej rozległych. No to oznacza tylko tyle, że te 5000 zł tak naprawdę pokrywa nam 50% kosztów takiej instalacji 2-kilowatowej.
A to jest elastyczne, to znaczy czy możemy później dokładać ogniwa, tak jak klocki Lego jest to budowane, czy trzeba od początku projektować, jeżeli chcemy zwiększyć moc tej instalacji?
To oczywiście wszystko zależy, tak, bo jeżeli chcemy skorzystać z tego samego układu sprzęgającego, czyli falownika, tak, i on jest odpowiednio przewymiarowany i jest w stanie jakby przekazać tej energii do sieci elektroenergetycznej więcej, tak, niż to wynika z aktualnie zainstalowanej ilości tych paneli, to oczywiście tą ilość tych paneli możemy sobie odpowiednio powiększać, tak. Oczywiście zależy to także, czy nie przekroczymy tych parametrów, które są od strony tej stałoprądowej, tak, takiego przekształtnika. Natomiast oczywiście jest taka możliwość, aż do, powiedzmy, nie będzie to wymagało ingerencji ze strony takiego inwestora, aż do momentu, kiedy nie będziemy musieli oczywiście zwiększyć mocy przyłączeniowej, tak, którą dysponujemy oczywiście w przyłączu naszej instalacji elektroenergetycznej.
Słuchacz mówił o tym, że no takie ogniwa trzeba myć i obawia się o to, czy rzeczywiście te ścieki po umyciu nie trafiają do gleby, do gruntu.
Tak, tak. Oczywiście no, w przypadku paneli fotowoltaicznych no, musimy wziąć pod uwagę fakt, że zabrudzenie powierzchni tych ogniw w pewien sposób wpływa oczywiście na ograniczenie ich efektywności. W związku z tym okresowo oczywiście zaleca się takie mycie tych ogniw. Natomiast tutaj muszę uspokoić słuchacza, że w tej chwili profesjonalne myjki do ogniw fotowoltaicznych, one pracują w układzie zamkniętym, czyli ten detergent jest z powrotem zasysany do maszyny.
Czyli to nie ma obawy i w domu też musimy je myć, tak? Jeżeli mamy na własnym dachu?
Niekoniecznie. No jeżeli to wszystko zależy od kąta nachylenia.
Tak? I od pogody.
I od pogody, no, oczywiście. Tak jak pan redaktor wspomniał, jako że mamy, powiedzmy, deficyt tych opadów w okresie letnim, no to możemy oczywiście obserwować pewnego rodzaju zabrudzenie tych ogniw. Powinno się je myć, natomiast w zasadzie w większości przypadków ta powłoka, która jest ta powłoka ochronna, ona doskonale sobie radzi z tym, tak? Także jest to i czy wiatrem, czy w inny sposób jest jakby ten pył, można powiedzieć, zdmuchiwany z ich powierzchni.
Zmienia się nasze myślenie, nie? Że już każdy ewentualnie myśli o tym, nawet na tych działeczkach, nawet przy takich domkach letniskowych, żeby sobie taki właśnie pan postawić. Wymagane jest serwisowanie, czy to po prostu działa i już?
Znaczy, no, oczywiście one są monitorowane, tak, te mikroinstalacje, bo posiadają, są wyposażone no, w, można powiedzieć, taką teleinformatykę, która umożliwia takie bieżące jakby monitorowanie stanu pracy tego urządzenia, ewidencjonowanie nawet, tak, tej energii, która jest generowana. No, ale ja myślę, że no, jeżeli nie zajdą jakieś naprawdę nadzwyczajne okoliczności, to w sposób naprawdę bezawaryjny ma to szansę działać przez długie lata.
Powiedzieliśmy właśnie, że to gdzieś 25 lat, ale no w czasie na przykład opad gradu, to się rysują to szkło pokrywające ogniwa. To coś zmienia jakość? Czy trzeba po jakimś czasie, na przykład po 10-15 latach wymieniać pokrywę szklaną?
To oczywiście wszystko zależy, tak, od jakości tego ogniwa, od jakości tego, można powiedzieć, tej warstwy ochronnej. Natomiast nie, no ja myślę, że w tych warunkach gwarancyjnych, które są podane dla tych ogniw, czyli te 15 czy 25 lat z odpowiednią sprawnością czy z odpowiednią utratą sprawności, oczywiście zawarte są także te narażenia, które występują w wyniku właśnie tego porysowania tych powierzchni.
Są także, bo też czytamy o tym, że coraz bardziej rozwija się ten przemysł tworzący ogniwa fotowoltaiczne, są już elastyczne, są dachówki. Ten świat rozwija się bardzo, jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne.
Oczywiście, że tak. No, powiem tak, o tyle jest to przyjemne źródło, można powiedzieć, energii odnawialnej, że tak naprawdę dysponując jakąkolwiek fasadą czy powierzchnią dachową, która jest, posiada pewną ekspozycję na promieniowanie słoneczne, no to dobierając odpowiednią technologię, jesteśmy w stanie wykorzystać każdą z tych powierzchni do generacji energii elektrycznej. Nawet w tej chwili to są powierzchnie przeszklone, czyli to są powierzchnie, powiedzmy, fasad szklanych, które obłożone tak zwanymi ogniwami semitransparentnymi, czy nawet zintegrowanymi.
Wtopione w te szkło.
Dokładnie, tak? Półprzezroczyste. Oczywiście z mniejszą efektywnością niż to jest w przypadku takich tradycyjnych ogniw, są w stanie generować energię elektryczną. Jesteśmy jednak zobligowani do tego, żeby od tej energetyki węglowej odchodzić, żeby jednak ten rozwój, ewolucja w kierunku tych źródeł odnawialnych następowała i siłą rzeczy oczywiście musimy znaleźć na to miejsce. No, oczywiście byłoby to najlepszym rozwiązaniem, gdyby to był pewnego rodzaju kompromis społeczny.
A jak w przyszłości pana zdaniem będzie? Bo skoro są autobusy elektryczne, to czy mogą być pokryte taką powłoką w całości, żeby ewentualnie napędzały się w części słońcem?
Och, w to akurat nie wierzę, tak, żeby to było bezpośrednio napędzane akurat z takich ogniw. Oczywiście tak, jak najbardziej wszelkie powierzchnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, które mogą być wystawione na ekspozycję słoneczną, oczywiście sprzyjają temu, żeby je wyposażać jakby w elementy generujące energię, czyli żeby stały się aktywne energetycznie. Natomiast oczywiście trzeba mieć pewną świadomość ograniczeń tego typu źródeł. To są źródła, które mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o dostępność tej energii. Na przykład w przypadku energii słonecznej, o której rozmawiamy, tych paneli fotowoltaicznych, no musimy zdać sobie sprawę, że nie możemy oprzeć energetyki tylko i wyłącznie na źródłach słonecznych, bo to słońce mamy tylko w dzień. W nocy go nie mamy wtedy, kiedy potrzebujemy... No,
dużo więcej energii niż w dzień.
Dużo energii potrzebujemy, tak. Natomiast jeszcze trzeba mieć świadomość, oczywiście w ciągu roku dostępność też tego promieniowania jest inna zimą, inna latem. Mamy krótsze oczywiście dni zimą w związku z tym. No trzeba ten miks jakby w pewien sposób doposażać w inne rodzaje źródeł.
Co by pan radził, jak ktoś się decyduje na to, żeby korzystać trochę z tej energii słonecznej, to lepiej założyć te ogniwa fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, które podgrzewają tylko wodę?
Jeżeli do celów grzewczych, tak, no to oczywiście ze względu na wyższą sprawność, oczywiście kolektory cieplne. Tak. Jeżeli teraz mówimy o takim długookresowym bilansowaniu tej energii, czyli generujemy sobie tą energię
latem,
a chcemy ją zużywać powiedzmy na cele grzewcze zimą, no to oczywiście zostaje nam to znowu w cudzysłowie magazynowanie jej w systemie elektroenergetycznym, czyli ten system taki, który obowiązuje w Polsce dla mikroinstalacji.
A kto ponosi koszty związane z przyłączeniem tej instalacji do sieci? Czy to jest bezpłatne?
Formalnie oczywiście jest to na koszt operatora, natomiast wiadomo, że operator tego typu koszty wrzuca w taryfę, czyli jest to jakby na nasz koszt.
Ale operator musi przyjąć tę naszą energię, tak?
Jeżeli tylko są spełnione warunki, czyli w danym miejscu jest możliwość przyłączenia tego typu źródła, czyli jeżeli warunki sieciowe pozwalają, no to nie ma prawa odmówić.
Jednym słowem, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli są dofinansowania, różne dofinansowania, bo i mamy program Mój Prąd, mamy program także Czyste Powietrze.
Słoneczne dachy.
Słoneczne dachy, jest także możliwość odliczania działań termomodernizacyjnych.
Tak, odliczenia tego typu działań, premię termomodernizacyjną, także szereg działań.
Jak pan widzi ten ruch w naszym regionie? Dużo jest zapytań, dużo jest zainteresowania tym faktem? Zgłaszają się do państwa także do uczelni osoby, które chciałyby takie potężne instalacje sobie zbudować?
Ja myślę, że to wystarczy się przejechać troszeczkę tutaj po naszym najbliższym terenie i poobserwować, co tam na tych dachach się dzieje. Ja myślę, że to, co cieszy akurat mnie, tak jako można powiedzieć nie fanatyka, ale jednak entuzjast tego typu źródeł, to jest to, że ta sytuacja naprawdę bardzo dynamicznie się zmienia na korzyść, tak, czyli przybywa tych mikroinstalacji. I oczywiście my zajmujemy się tego typu rzeczami związanymi z mikroinstalacjami, być może mniej troszeczkę, tak, ale z bardziej rozległymi instalacjami, ich oddziaływaniem na sieć, z systemami magazynowania energii, tak, które coraz bardziej zyskują popularność w systemach elektroenergetycznych, między innymi ze względu na to, że ta sieć musi mieć możliwość zmagazynowania tej energii, którą ci prosumenci oddają do tego systemu elektroenergetycznego, dlatego raczej my akurat współpracujemy z firmami energetycznymi.
Jest taka możliwość, że w perspektywie pojawią się takie akumulatory domowe, które będą mogły gromadzić bez większych strat tę energię?
To znaczy, że bez większych strat. Oczywiście wszystkie systemy magazynowania oparte na technologiach elektrochemicznych są stratne, tak? Natomiast technologie litowe oczywiście mają bardzo wysoką sprawność, 96% już w tej chwili. I oczywiście takie rozwiązania są. Ja tego typu układy oczywiście się pojawiają, czy w przypadku
Ale
na przykład...
kosztowne są.
Jak każdy element dodatkowy, one oczywiście powiększają koszt takiej mikroinstalacji. W związku z tym, jeżeli mamy możliwość, tak, korzystania z tego typu systemu, jaki mamy w Polsce, tak, który ja uważam jest systemem jednym z bardziej sprawiedliwych, to raczej opłaca się bardziej magazynować tą energię w systemie elektroenergetycznym niż dokładać dodatkowe elementy. No chyba, że chcemy korzystać z tego typu energii no, w stanach awaryjnych sieci, czyli do zasilania awaryjnego naszych gospodarstw, to wtedy sprawa oczywiście się zmienia. Jeżeli bardziej nam zależy na bezpieczeństwie energetycznym niż na zarabianiu, czy też powiedzmy na zmniejszeniu kosztów takiej mikroinstalacji. Przy obecnej skali powiedzmy, tak, upowszechnienia tego typu instalacji, ja myślę, że sieć elektroenergetyczna, ta dystrybucyjna niskich napięć, czy nawet średnich napięć jest w stanie sobie jeszcze z tym poradzić. Oczywiście problemy miejscowo będą występowały. Operatorzy sobie radzą w ten sposób z tym, że oczywiście modernizują sieć, bądź też nakładają pewnego rodzaju ograniczenia na tą moc przyłączeniową tego typu mikroinstalacji, żeby nie pogarszać warunków zasilania pozostałym odbiorcom, Natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że falowniki, te, które są certyfikowane, te, które są dopuszczone do współpracy z siecią elektroenergetyczną, one w pewien interaktywny sposób współdziałają z siecią, czyli jeżeli występowałoby zagrożenie zaburzenia tych parametrów energii w postaci zbytniego wzrostu napięcia, można powiedzieć wtedy, kiedy jest mały odbiór w dzień, a tej energii jest generowane dużo z fotowoltaiki, to one oczywiście ograniczają tę moc generowaną. Jest to niekorzystne oczywiście dla prosumenta, niemniej sieć w pewien sposób jest zabezpieczana od tej strony.
No i będzie trzeba po prostu rozbudowywać, jak im więcej tych instalacji powstaje. To...
Wszyscy są świadomi tej konieczności. Ja myślę, że także operatorzy systemów dystrybucyjnych, oni też, ja myślę, że już w tej chwili więcej wiedzą na temat tej technologii, są bardziej przygotowani. My w pewien sposób próbujemy też im pomóc, tak jak już wspomniałem, w przypadku nawet tych zasobników energii, tak, czy określenia jakiegoś oddziaływania na sieć tego typu rozległych bardziej instalacji. Także ja myślę, że tutaj to zrozumienie, to przygotowanie, ja myślę, że uczymy się powoli troszeczkę tej energetyki rozproszonej, ale nie jesteśmy na straconej pozycji.
Przypomnę, że naszym gościem był profesor Marcin Jarnut, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. I myślę, że zachęciliśmy Państwa przynajmniej częściowo do tego, żeby pomyśleć o tym.
Mam oczywiście taką nadzieję.
O założeniu takiej mikroinstalacji w domu. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.